Bracia i siostry, przechodzimy teraz do jednego z najcudowniejszych rozdziałów w całej Biblii, czyli do rozdziału 53. Dzisiaj po południu, wieczorem i jutro rano poświęcimy czas na ten rozdział. Tytuł tego poselstwa brzmi Wszechzawierający Chrystus i Jego cztery etapy w świetle Bożej nowotestamentowej ekonomii. Podczas tego poselstwa chcemy zobaczyć Chrystusa na etapie wcielenia. Rozdział 53 Księgi Izajasza objawia nam etap wcielenia Chrystusa, etap, który obejmuje Jego ludzkie życie, etap Jego ukrzyżowania, etap zmartwychwstania i etap wniebowstąpienia. Dla mnie doprawdy niezwykłe jest to, że te wszystkie etapy Chrystusa, Chrystusa przetworzonego, który został przetworzony i stał się życiodajnym, wylanym duchem, a przez to udzielił się do naszej trójczęściowej istoty, dzięki czemu stajemy się zbiorowym wyrazem, ciałem Chrystusa, Jego oblubienicą, która znajduje swe zwieńczenie w Nowej Jeruzalem ku Jego pełnej chwale w tym wszechświecie. Dla mnie niezwykłe jest to, że te wszystkie procesy ze szczegółami są opisane w tym rozdziale, w księdze, która została napisana w 8 wieku przed naszą erą. Przeszło 700 lat, zanim narodził się Chrystus. Gdy tak zastanawiałem się nad tymi procesami, wcieleniem, ludzkim życiem, ukrzyżowaniem, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem, nie mogłem przestać myśleć o księdze Ozeasza 11:4. Prorok mówi o tych czterech etapach słowami Pana. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Więzy te to niczym sznury. Związani są razem sznurami. Pan nas pociąga właśnie ludzkimi więzami, a są to więzy miłości. Te ludzkie więzy i więzy miłości to Jego wcielenie, ludzkie życie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Pan w swym człowieczeństwie dzięki tym wszystkim procesom nas pociąga. Pociąga nas, wyciąga z nas wszystko, co z szatana, grzech i śmierć i wciąga do miejsca najświętszego, do swej cudownej istoty, przetworzonego, trójjedynego Boga. Przypis pierwszy do wersetu 11:4 z Księgi Ozeasza mówi: zwrot ludzkie więzy, więzy miłości, świadczy o tym, że Bóg kocha nas boską miłością, nie na płaszczyźnie boskości, lecz człowieczeństwa. Boża miłość jest boska, ale dociera do nas w więzach ludzkich za pośrednictwem człowieczeństwa Chrystusa. Więzy, którymi Bóg nas pociąga, obejmują wcielenie Chrystusa, Jego ludzkie życie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Dzięki tym wszystkim krokom, jakie podjął Chrystus w swoim człowieczeństwie, dociera do nas Boża miłość w Jego zbawieniu. Bez Chrystusa Boża wieczna miłość, niezmienna, pokonująca, nie byłaby wobec nas tak zwycięska. Niezmienna miłość Boża jest tak zwycięska, gdyż jest miłością w Chrystusie, z Nim, przez i dla Niego. To dzięki tym wszystkim czterem etapom Jego miłość dociera do nas w postaci więzów ludzkich i więzów miłości. Czyż nie jest to cudowne? To takie cudowne. Dobrze, przejdźmy teraz do konspektu. Zobaczymy to, co wiąże się z etapem wcielenia. Mam prawdziwie nadzieję, bracia i siostry, że będziemy się modlić i ćwiczyć ducha w trakcie tego poselstwa. Prawdziwie muszę Wam powiedzieć, o Panie Jezu, jestem Waszym bratem i naprawdę zadręczałem się tym poselstwem. Naprawdę zwracałem się do Pana, szukając, co jest Jego brzemieniem. Nie jest to łatwe poselstwo do wygłoszenia, ale za to wspaniałe. To wspaniałe słowa na temat tego, którego kochamy. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, będziemy się modlić i ćwiczyć ducha, żeby zobaczyć tego cudownego Chrystusa na etapie wcielenia w 53 rozdziale Księgi Izajasza. Pierwsze, co chcemy zobaczyć, to zamysł towarzyszący Bożemu poruszaniu na etapie wcielenia. To bardzo, bardzo ważne, na czym polega ten zamysł. W punkcie A czytamy, wnieść Boga w człowieka. Chciałbym, byście coś dopisali do tego punktu. To bardzo ważne, co chciałbym, byście dopisali. Wnieść Boga w człowieka i wyrazić obfitego Boga w Jego bogatych przymiotach przez Jego aromatyczne cnoty. Powtórzę, wnieść Boga w człowieka i wyrazić obfitego Boga w Jego bogatych przymiotach przez Jego aromatyczne cnoty. Jeszcze raz to powiem. Dopiszcie tylko końcówkę i wyrazić obfitego Boga w Jego bogatych przymiotach przez Jego aromatyczne cnoty. W punkcie A przytoczony jest werset z Ewangelii Mateusza 1:20 i 21. Zobaczyliśmy, że Jezus jest Bogiem. Jezus to Jahwe Zbawiciel, to wielki Jestem. Dużo jest tutaj nowych osób. Mówię o tym ze względu na nich, lecz mam nadzieję, że to również i nas wszystkich porusza. On jest wielkim Jestem. Ten wielki Jestem jest niczym, niewypisany czek. Słowo Jestem na nim już napisano. My jedynie musimy dalej go wypełnić. Wszystko, czego nam potrzeba, On jest. Potrzebujemy światła? On mówi, jestem światłem. Potrzebny jest nam chleb? On mówi, jestem chlebem życia. Potrzebujemy mieszkania? On mówi, jestem Twoim mieszkaniem. Potrzebujecie pokarmu? On mówi, jestem dla Ciebie duchowym pokarmem, chlebem życia. Jestem sprawiedliwością, jestem uświęceniem, odkupieniem, życiem, Twoją osobą, jestem wszystkim. Jestem Twoją cierpliwością, mężem, bratem, przyjacielem. Jestem pierwszą miłością. Wypełnij ten czek. On tym wszystkim jest. Zastanawiałem się nad tym czekiem, który mamy. Naszym bankiem jest planeta Chrystus. Znajdujemy się na innej planecie. Pewnego razu brat Lee powiedział, znajdujemy się na innej planecie. Jak się nazywa ta planeta? To planeta Chrystus. Podoba mi się to. Mamy zatem niewypisany czek. On jest wielkim Jestem. On jest Jezusem, Jahwe, Zbawicielem. On jest wszystkim, czego nam potrzeba. On jest również Emanuelem, Bogiem z nami. Trzy wersety w Biblii w szczególności mówią nam, w jaki sposób Bóg jest z nami. Ewangelia Mateusza 18:20 mówi, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Odniosę to do tego spotkania, gdzie jest 4800 osób zebranych w imię moje. Czyż nie jest to wspaniałe? Nie wiem, ilu nas tu dokładnie jest, ale co najmniej 4800 świętych w tym pomieszczeniu i musimy dodać jeden, gdyż gdzie są dwaj lub trzej, jest tam jeszcze jedna osoba. Tam jestem pośród nich. On jest zatem Bogiem z nami, jest pośród nas, gdy razem dwaj lub trzej zbieramy się w Jego imię. Ponadto drugi list do Tymoteusza 4:22 mówi, że Pan jest z naszym duchem. On, Bóg z nami, jest z naszym duchem. On jest Emanuelem. On jest z naszym duchem. Nigdy nie opuszcza naszego ducha. Czyż nie jest to wspaniałe? W tym momencie Bóg jest z naszym duchem. Pan jest z naszym duchem. Ewangelia Mateusza 28:20 mówi, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia wieku. On jest z nami przez wszystkie dni. Dzisiaj jest jednym z tych dni. On zatem jest Bogiem z nami dzisiaj. Jest Bogiem z nami na tym spotkaniu. On jest Jezusem i Emanuelem. Chciałbym powiedzieć, dalej na uwadze mam to stwierdzenie wnieść Boga w człowieka. Kiedy tylko ktoś rodzi się na nowo, ponawia się wcielenie, gdyż Bóg zostaje wniesiony w człowieka. Głosimy komuś Ewangelię, Bóg wchodzi w tę osobę. W pewnym sensie ponawia się wcielenie, gdyż Bóg ponownie zostaje wniesiony w człowieka. Musimy zdawać sobie sprawę, że w świetle listu do Efezjan 4:6 Ojciec jest w nas. W świetle drugiego listu do Koryntian 13:5 Syn jest w nas. Zaś w świetle listu do Rzymian 8:9 Duch jest w nas. Zapytamy się być może, to ilu jest w nas? Musimy odpowiedzieć 3:1. 3:1 jest w nas. Trójjedyny Bóg jest w nas. To nowa liczba. 3:1. 3:1 w nas. Teraz chciałbym coś powiedzieć o wyrazie obfitego Boga w Jego bogatych przymiotach, wyrażonych przez Jego aromatyczne cnoty. Jeśli chodzi o Pana Jezusa, z wersetów wynika, że Jego oblicze było zeszpecone bardziej niż synów ludzkich, ale coś miał wewnątrz. Było w Nim wewnętrzne piękno, z niczym nieporównywalne. Coś z Niego emanowało, pewien aromat. To bogate przymioty Boga wyrażone przez Jego cnoty sprawiały, że cnoty te były aromatyczne. Jak opisać aromat? Paweł powiedział, że jesteśmy wonnością Chrystusa dla Boga. Paweł zatem był wonnością Chrystusa dla ludzi, którzy byli wokół Pawła. Pachniał on Chrystusem. Nie za bardzo wiedzieli, co jest. Ten człowiek jest inny. Gruczoł węchowy wychwytywał, że w tym kimś jest Chrystus. Powróćmy do Jezusa. On przyciągał i urzekał ludzi swoimi aromatycznymi cnotami, przez które wyrażały się bogate boskie przymioty Boga. On przyciągał ludzi, urzekał ich, oczarowywał. To było prawie jak miłość od pierwszego wejrzenia. Nie wiem, nie rozmawiam ze szkolonymi na ten temat. Nie wiem, czy ktoś z Was zakochał się w swoim współmałżonku od pierwszego wejrzenia. Ja tak się zakochałem w swojej małżonce, gdy pierwszy raz ją zobaczyłem. Zapytałem się kolegi z pokoju, kto to jest? Ona była wybrana dla mnie przez Boga dużo lat wcześniej. Jestem za to bardzo wdzięczny. W każdym razie Jezus przyciągnął nas, urzekł, oczarował. Pomyślmy tylko, ile razy Pan zganił Piotra. Dużo razy. On jednakże nie zostawił Pana, gdyż był przyciągnięty, urzeczony i oczarowany Panem. Kilku przykładów dostarczają Ewangelię. Powiem o nich w nawiązaniu do Jego wcielenia i bogatych przymiotów wyrażonych przez Jego aromatyczne cnoty. Ewangelia Mateusza 19:13-15. Rodzice przyprowadzają swoje dzieci do Pana. Uczniowie zaś starają się ich do Niego nie dopuścić. W innym fragmencie słowa jest powiedziane, że Pan oburzył się, zdenerwował się na uczniów, rzekł, dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. W książce o grupach witalnych było to jak świeże objawienie, że Pan, czyniąc tak, nie tylko pasł dzieci, lecz również rodziców. Wyobraźcie sobie, co czuli rodzice wobec uczniów. Przyprowadzamy swoje dzieci do uczniów, a oni powstrzymują ich przed tym. I Pan wypowiada do nich takie słowa: pasie ich i otacza czułą opieką. Czy nie sądzicie, że rodzice o tym nigdy nie zapomnieli? Na pewno nigdy o tym nie zapomnieli. Oto obfity Bóg i Jego bogate przymioty wyrażone przez Chrystusowe, aromatyczne cnoty. Złożę osobiste świadectwo. Niektórzy zapewne o tym słyszeli. Byliśmy swego czasu na szkoleniu. Obecnych było na nim około 1500 świętych. Miałem za zadanie doprowadzać brata Lee do pierwszego rzędu. Szedłem z nim tam, gdzie było jego miejsce. Towarzyszyłem mu, aż zajął swe miejsce. Takie miałem zadanie do spełnienia podczas tego szkolenia. W trakcie jednego ze spotkań na środku stała duża grupa młodzieży, tam gdzie wychodzimy na sprawdzian. Coś ogłaszali, wygłaszali coś z pamięci. Wewnątrz czułem się zaniepokojony. Rzekłem, co oni robią? Szedłem z bratem Lee, a oni stali mi na drodze. To bezprawne, niedozwolone. Wiecie, co mam na myśli? To niezgodne z zasadami szkolenia. Próbowałem przedzierać się z bratem Lee przez ten tłum. W końcu dotarliśmy do naszych miejsc. Brat Lee zapytał się kogoś, co ta młodzież robi? Odpowiedzieli, bracie Lee, mówiłeś, żebyśmy nauczyli się przypisu. I oni właśnie się go nauczyli na pamięć i teraz go recytują. Recytują przypis. Brat Lee odpowiedział, to wspaniałe. Rzekł, Ed, chcę, byś poszedł na dół i przyniósł dla każdego z nich wersję odzyskiwania. O, Panie Jezu. Oto ktoś wyraża obfitego Boga i Jego bogate przymioty przez Jego aromatyczne cnoty, a ktoś inny, no wiecie, musiałem ich wszystkich policzyć. Gdy szedłem na dół po Biblię, nawracałem się i wyznawałem swój grzech. I przyniosłem tę Biblię. Brat Lee natomiast przerwał wszystko, przerwał poselstwo i wręczył Biblię każdemu z nich. To naprawdę wspaniałe. Nie znaczy to, że teraz trzeba tu wystąpić. Wiecie, o co mi chodzi? Chyba, że Benjamin powie, by nauczyć się przypisu czy coś innego. W każdym razie nigdy o tym nie zapomnę. Brat Lee wyrażał przymioty Boga przez swoje aromatyczne cnoty. Wszyscy, którzy go znaliśmy, możemy o tym zaświadczyć. W Panu było coś. Na Jego twarzy i w Jego głosie była jakaś aromatyczna moc, która przyciągała ludzi. Powiedział do Mateusza, Mateuszu, chodź za mną. Mateusz wypełniał swoją pracę. Był poborcą podatkowym. Nigdy wcześniej nie spotkał Pana. Stał i porzucił swoją pracę. Nie dał wypowiedzenia dwutygodniowego. Nic z tych rzeczy. Powiedział, już mnie tu nie ma. I poszedł za Panem Jezusem. Pan miał jakąś aromatyczną moc. To wspaniałe. Mateusz zaprosił wszystkich przyjaciół, celników do swego domu. Mieli spotkanie grupy witalnej z Panem. Doprawdy wspaniałe. Mówiłem już o Piotrze, jak Pan go często ganił. Piotr jednak pozostał z Panem. Może nie umiał tego wyjaśnić, ale zobaczył obfitego Boga, wyrażonego w bogatych przymiotach przez aromatyczne cnoty człowieka Jezusa. Zastanówmy się tylko. Piotr zaparł się Pana trzykrotnie. Kilka sióstr było przy grobie, był tam anioł. W Ewangelii Marka 16:7 jest powiedziane: idźcie, powiedzcie moim uczniom i Piotrowi. I Piotrowi. Te słowa i Piotrowi zapisane są tylko w Ewangelii Marka, ponieważ Marek był bliski Piotrowi i Piotr prawdopodobnie miał wiele wspólnego z napisaniem tej Ewangelii. Piotr nigdy nie zapomniał tych słów. I Piotrowi. Brzmi to niczym: Piotrze, nigdy o Tobie nie zapomniałem. Zaparłeś się mnie trzykrotnie, lecz idźcie, powiedzcie moim uczniom i Piotrowi. I Piotrowi. Taką czułą troskę okazał Pan w swoich aromatycznych cnotach. W Ewangelii Łukasza 8:1-3 widzimy, że dużo kobiet szło za Panem przez 3 lata. Niektóre były szlachetnie urodzone. Usługiwały Mu one ze swego mienia. Dlaczego to robiły? Gdyż obfity Bóg wyrażał się w swoich bogatych przymiotach przez Chrystusowe aromatyczne cnoty. Dobrze, przechodzimy do punktu B. Innym zamysłem towarzyszącym Bożemu poruszaniu na etapie wcielenia było uczynić Boga człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Święci, obwieźcie, podkreślcie cokolwiek, podkreślcie słowo aby. Uczynić Boga człowiekiem, aby. Innymi słowy, co za tym idzie? Oto zamysł wcielenia, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Bóg stał się człowiekiem nie tylko po to, by dokonać prawnego odkupienia, lecz również, by dokonać organicznego zbawienia, w wyniku którego jesteśmy przebóstwieni, w wyniku którego jesteśmy uchrystusowieni, mamy Boże życie i naturę, lecz nie Jego bóstwo. Przechodzimy kolejne etapy odrodzenia, uświęcenia, odnowienia, przeobrażenia, upodobnienia i otoczenia chwałą, aż stajemy się tacy sami jak On. Na tym polega zamysł wcielenia. Punkt C. Zamysł towarzyszący Bożemu poruszaniu na etapie wcielenia polega na tym, by scalić Boga z człowiekiem, żeby Bóg i człowiek byli jedno. Chwała Panu za scalanie Boga z człowiekiem. Zgodnie z zasadą wcielenia chcemy zespolić się z Bogiem na tym spotkaniu. Zachęcam Was do modlitwy. Niech te wersety znajdą się w naszym zasobie słów, które wypowiadamy w modlitwie. To Psalm 92:11. W psalmie tym psalmista mówi: róg mój wywyższysz, jak róg dzikiego byka. Namaścisz mnie. Lub też można powiedzieć: scalisz ze świeżą oliwą. Codziennie módlmy się: Panie, scal mnie ze świeżą oliwą. Scal mnie ze świeżą oliwą. W wyniku scalenia nie dochodzi do powstania trzeciej natury. Boska natura scala się z ludzką, lecz w wyniku tego nie powstaje trzecia natura. Można wciąż rozróżnić w tym połączeniu boską i ludzką naturę. Święci, chcemy trwać w tym scalaniu. Czy nie chcecie scalić się bardziej z Bogiem na tym spotkaniu? Na tym polega zasada wcielenia. Dobrze, w punkcie D czytamy: zamysł towarzyszący Bożemu poruszaniu na etapie wcielenia polega na tym, by dokonać Bożego odkupienia dla człowieka. Dokonać Bożego odkupienia dla człowieka. Naprawdę chciałbym, byśmy święci zobaczyli, czym jest Boże odkupienie. Weźmy pod uwagę 2 wersety. W liście do Galacjan 3:13 czytamy: Bóg wykupił nas od przekleństwa prawa. Od przekleństwa prawa. Mówiąc, że zostaliśmy wykupieni od przekleństwa prawa, rozumiemy przez to, że zostaliśmy wykupieni od następstw, jakie się z tym wiążą. Jakie to następstwa? W księdze Ezechiela, w rozdziale 18, w wersetach 4 i 20, czytamy: umrze dusza, która zgrzeszyła. Jeśli zatem łamiemy jedno z przykazań, ciąży nad nami wyrok śmierci, Bóg jest święty, sprawiedliwy. Żadnego z Jego przykazań nie można naruszyć, gdyż On jest święty, sprawiedliwy. Jeśli zatem złamiemy Jego przykazania, wyrok śmierci ciąży nad tą duszą, która zgrzeszyła. Ale chwała Panu, On stał się człowiekiem i umarł w miejsce nas, jako nasz zastępca. Czyż nie jest to wspaniałe? On nas zatem odkupił, nabył na nowo za cenę swej drogocennej krwi. Odkupił od przekleństwa, następstw, jakie niesie za sobą prawo. On umarł jako nasz zastępca. Ponadto, gdy wierzymy w Niego, zostajemy w Niego wszczepieni. Jego historia staje się naszą historią. On umarł zastępczą śmiercią za nas. Także zostaliśmy z Nim ukrzyżowani. Zatem umarliśmy. Wyrok śmierci już został wykonany. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję zaś już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A żyję, nadal żyję, tak? To nowe ja żyję. To nowe ja z Chrystusem, który jest moim życiem i osobą. W każdym razie, może za daleko odszedłem, lecz chodzi tu o to, że zostaliśmy odkupieni od następstw, jakie niesie ze sobą prawo. Inny werset w liście do Galacjan 4:5 mówi, że On odkupił nas, którzy byliśmy pod prawem. Tłumaczył, uprzedziłem, że będę chciał przeczytać fragment z książki pod tytułem Doświadczenie życia, począwszy od strony 30. Chciałbym też, by zamieszczono to w Ministry Magazine, byśmy wiedzieli, czym jest odkupienie. Odkupienie to przejęcie czegoś i poniesienie za to pewnego kosztu. Pan nas przejął. Należymy do Niego. Zagubiliśmy się. Musiał więc nas przejąć za cenę swojej drogocennej, bezcennej krwi. Zobaczmy teraz, czym jest odkupienie. Bratli mówi, z czego Bóg nas wykupił? Niektórzy myślą, że Bóg wykupił nas spod rządów szatana albo z niewoli grzechu, czy ze świata. Koncepcje te nie są jednak zgodne z prawdą. Nabycie czegoś wskazuje na to, że uznajemy prawo poprzedniego właściciela do tej rzeczy i dlatego musimy użyć środków zgodnych z prawem nabycia, aby uzyskać tytuł własności. Tymczasem władza szatana, niewola grzechu i przywłaszczenie nas przez świat nie są zgodne z prawem. Bóg nie musi więc nabywać nas od szatana, grzechu i świata, płacąc im za to. Szatan, grzech i świat posiedli nas za pomocą środków sprzecznych z prawem, pojmali nas i opanowali. Bóg zbawił nas od nich przy pomocy zbawczego dzieła Pana na krzyżu. Pod tym względem zatem dokonał zbawienia, a nie kupna. To nie odkupienie, to nie kupno za jakąś cenę. I dalej, od czego więc Bóg nas wykupił? List do Galacjan 4:5 mówi, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Werset ten objawia, że Bóg odkupił nas od prawa. Nabył nas spod prawa. Co to znaczy, że Bóg odkupił nas od prawa? Kiedy zgrzeszyliśmy i upadliśmy, nie tylko zostaliśmy pochwyceni przez szatana, grzech i świat i staliśmy się ich jeńcami, ale również obraziliśmy Bożą prawość, przekroczyliśmy Jego prawo i staliśmy się grzesznikami. W ten sposób zaczęliśmy podlegać Bożemu prawu, znaleźliśmy się w Jego posiadaniu i zostaliśmy przez nie zatrzymani. Jest to całkowicie prawe i legalne. Jeśli więc Bóg chciał nas uwolnić spod swego słusznego prawa, musiał zapłacić pełną cenę, aby zaspokoić wymagania swojego prawa. Ceną tą jest drogocenna krew przelana przez Jego Syna. Odkąd ta krew zaspokoiła wymagania prawa, jesteśmy spod Niego wykupieni. To znaczy, zostaliśmy nabyci od prawa. Od dnia, w którym uzyskaliśmy odkupienie, jesteśmy uwolnieni spod rządów prawa. Nie znajdujemy się już pod Jego władzą. Dawniej należeliśmy do prawa, lecz teraz należymy do Boga. Tytuł własności do nas został przeniesiony z prawa na Boga. Na tej właśnie podstawie Bóg żąda, abyśmy się Mu poświęcili. Powinniśmy zatem poświęcić siebie Bogu, opierając się na Jego prawie własności do nas, uzyskanym na drodze nabycia nas od prawa. Bóg zatem nas nabył, wyprowadził nas pod prawa, ma nas w posiadaniu. Musimy zatem poświęcić się Mu, gdyż On nas odkupił, dokonał odkupienia dla człowieka. Dobrze, punkt E. Zrealizować Boże zbawienie w człowieku. Pierwszy list do Tymoteusza 1,15 mówi: Bóg przyszedł na świat zbawić grzeszników. Czy nie cieszycie się, że On przyszedł na świat zbawić grzeszników? On przyszedł na świat również po to, by udzielić boskiego życia człowiekowi. To pierwszy list Jana 4,9. Werset ten mówi, że w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Zatem zamysł towarzyszący Bożemu poruszaniu na etapie wcielenia polega na tym, by udzielić człowiekowi boskiego życia. Przechodzimy teraz do punktu rzymskiego drugiego, w którym czytamy: Wcielony Zbawiciel jest ramieniem Jahwe. Ramię Jahwe to sam Bóg w swej zbawczej mocy. Gdy Pan Jezus wyszedł głosić Ewangelię, objawiło się ramię Jahwe. Chciałbym przypomnieć Wam, że w pieśni nad pieśniami 8,6 ta, która kocha i poszukuje, modli się: Panie, połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, połóż mnie jak pieczęć na Twoim ramieniu. Módlmy się zatem: Panie, połóż mnie jak pieczęć nie tylko na Twoim sercu miłości, lecz połóż mnie jak pieczęć na Twoim ramieniu mocy. On jest ramieniem Jahwe. Gdy Pan stawia nas jak pieczęć na swoim ramieniu, pieczęć ta postawiona jest na wcielonym Zbawicielu, gdyż On jest ramieniem Jahwe. Punkt B. Ramię Jahwe to wyrażenie starotestamentowe, zaś nowotestamentowe to moc Boża. Punkt C. Chociaż Chrystus objawił się jako ramię Jahwe, wielu nie zobaczyło, że to On jest Jahwe, który przychodzi w mocy, by ich zbawić. Nie uwierzyli, gdyż wyrósł On przed Jahwe jako delikatna roślina i korzeń z suchej ziemi. Gdy czytam, coś takiego przypomina mi się werset z Ewangelii Jana 1:10-13. Czytamy tam: Na świecie było, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Wyobrażacie sobie? Cały świat przez niego powstał, a on stał się człowiekiem i świat go nie poznał. Świat go nie znał, przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, czyli my, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Narodziliśmy się z Boga i chociaż Chrystus objawił się jako ramię Jahwe, wielu nie zobaczyło, że to On jest Jahwe, który przychodzi w mocy, by ich zbawić. Nie uwierzyli, gdyż wyrósł On przed Jahwe jako delikatna roślina i korzeń z suchej ziemi. Pewien brat powiedział mi przed spotkaniem, że jeden z braci, bardzo błyskotliwy, był ateistą i zdarzyło się, że był na spotkaniu, ateista na spotkaniu. Poproszono go, by wstał i przeczytał 53 rozdział Księgi Izajasza. Stał, przeczytał ten rozdział i został zbawiony. Czyż nie jest to wspaniałe? Chwała Panu. Myślę, że to wspaniałe. To prawdziwie miłosierdzie od Pana, że zobaczył Jezusa w tym rozdziale Księgi Izajasza. Punkt D. Gdy Pan Jezus powróci, resztka Izraela nawróci się, będzie biadać i zostanie zbawiona. W owym czasie przyznają się oni do tego, o czym mówi 53 rozdział Księgi Izajasza, i prawdziwie poznają Jego smak. Czyż nie jest to wspaniałe? Nie wiem, jak to jest z tymi, którzy są nam drodzy, wybrani według ciała. Może oni nawet nie chcą czytać rozdziału 53 z Księgi Izajasza, lecz nadejdzie taki czas, kiedy Pan powróci, resztka Izraela nawróci się i zostanie zbawiona. Wygłoszą oni wtedy treść tego rozdziału. Wtedy to zostaną zbawieni i prawdziwie poznają smak tego rozdziału. Dobrze, przechodzimy do punktu A. Ramię Jahwe to Jahwe w swej mocy, a mąż boleści to Jezus. Te dwie rzeczy razem równają się wcieleniu. A zatem ramię Jahwe to Jahwe w swej mocy, a mąż boleści to Jezus. Gdy razem złożymy ramię Jahwe i męża boleści, otrzymamy wcielenie. W pierwszym liście do Koryntian 1:22-24 ukrzyżowany Chrystus jest tożsamy z mężem boleści. W Księdze Izajasza 53:3. Zaś moc Boża z ramieniem Jahwe. W wersecie pierwszym. Zatem ukrzyżowany Chrystus jest tożsamy z mężem boleści, zaś moc Boża z ramieniem Jahwe. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu czwartego. Z punktem tym wiąże się duże brzemię. Mam nadzieję, że Pan to brzemię uwolni. Módlmy się o to. Punkt czwarty. Czytamy w nim, Pan Jezus, doskonały człowiek, prowadził ludzkie życie w uniżeniu i boleści. Bracia i siostry, jest tylko jedna posługa. Weźmy za przykład moje fizyczne ciało. Moje ciało pełni jedną, jedyną posługę. Czyż nie? Realizuję teraz tylko jedno. Przemawiam i całe moje ciało tym się zajmuje. Jedna posługa jednego ciała. Każdy członek zaś pełni określoną rolę w tej jednej posłudze. Można rzec, że członki w moim ciele mają osobistą posługę w tej jedynej posłudze. Mówiąc o osobistej posłudze, rozumiemy przez to szczególną rolę w tej jedynej posłudze Nowego Testamentu. Jak dochodzi do powstania posługi? Jeśli Bóg ma w nas się wlać i mamy usługiwać Nim innym, doprowadza do tego objawienie i cierpienia. Objawienie i cierpienia. Nie lubimy tego, co występuje po i. Musimy o tym jednak wiedzieć. Objawienie i cierpienia. Za przykład może nam posłużyć porcelanowa waza. Gdy namalujemy na tej wazie piękny obraz, jest to niczym objawienie. To tak, jak to, co otrzymujemy na tym szkoleniu. Wymalowywane jest na nas objawienie. A zatem malowidło na porcelanowej wazie jest niczym objawienie. Malowidło to jednak musi się stać się wazą porcelanową. Innymi słowy, chcemy, by objawienie stało się nami. W jaki jednak sposób malowidło to staje się częścią wazy? w jaki sposób malowidło staje się w rzeczywistości wazą porcelanową. Trzeba je umieścić w piecu. Gdy w piecu to się zapiecze, zapiecze się ten obraz czy portret na tej wazie i stanie się jej częścią, stanie się budulcem samej wazy. Gdy waza się rozbije, rozbije się też i obraz. Widzicie, o co mi tu chodzi? To budulec samej wazy. I to Pan czyni w nas. Widzimy objawienie, a następnie przeżywamy cierpienia. I to właśnie doprowadza do powstania posługi. To wytwarza naszą funkcję, która polega na usługiwaniu Bogiem, Chrystusem i życiem innym w celu zbudowania ciała Chrystusa. Bradley napisał książkę o Watchmanie Nee. Widzący boskie objawienie w obecnym wieku. To biografia brata Nee. Rozdział 21 w całości opisuje cierpienia, jakie on przechodził. Cały rozdział mówi jedynie o cierpieniach. Czytając ten rozdział, trudno nie zapłakać, widząc to, przez co przechodził nasz brat. My teraz możemy radować się tymi wszystkimi bogactwami. Zawdzięczamy to, po pierwsze, wierności brata Nee i brata Lee. Dzisiaj my tutaj radujemy się tymi bogactwami, gdyż ktoś otrzymał objawienie i przeszedł cierpienia. Doprowadziło to do powstania posługi. Mógł on zatem usługiwać nam Bogiem i Jego bogactwami. Bogactwa Chrystusa nadal są nam dzisiaj udzielane. To wspaniałe. Poczytajcie jednak o tych cierpieniach, o ubóstwie, chorobie, ile wycierpiał przez denominację, poniżano go, krytykowano, sprzeciwiano się mu, osaczano, rozsiewano plotki, źle rozumiano i nadinterpretowano pewne rzeczy. Cierpiał przez braci i siostry. Było nawet gorzej. Umieszczono go na zewnątrz, ekskomunikowano, gdyż opowiadał się za prawdą pańskiego odzyskiwania. Nie chcę na to poświęcać za dużo czasu. Brat Lee też wiele wycierpiał. Miał do czynienia z różnymi tarciami, niedojrzałością, brakiem kompetencji, uporem. Doznał tego od braci i sióstr, ambicja, bunt i atakowanie. Doznał też innych cierpień, potępienie, uwięzienie. Na koniec śmierć i poniżenie. Cały rozdział mówi o tym, o cierpieniach, jakich doznał Watchman Nee. Zachęcam do nabycia tej książki i przeczytania. Poruszy to nas głęboko i zmieni nasze życie. Posługa powstaje w wyniku objawienia i cierpień. Teraz spójrzmy na Pana Jezusa. Wyrósł On przed Jahwę niczym delikatna roślina i korzeń z suchej ziemi. Roślina odnosi się tu do odrostu, który jest miękki, mały i delikatny. Ponieważ był on niepozornym, delikatnym człowiekiem, nikt nie zwracał na niego uwagi. Wyrósł on niczym korzeń z suchej ziemi, czyli w trudnych warunkach. Znaczy to, że narodził się w biednej rodzinie. Drugi list do Koryntian 8:9 mówi, że ubóstwem Jego zostaliśmy ubogaceni. W wersecie 6:10 Paweł powiedział, że jesteśmy ubodzy, ubodzy materialnie. A co robimy? Ubogacamy wielu bogactwami Chrystusa. To właśnie Pan uczynił. On ubogacił nas bogactwami swojej wspaniałej osoby i obecności. Punkt trzeci. Pan Jezus wychowywał się w domu ubogiego cieśli we wzgardzonym mieście Nazaret. Czy postąpilibyście tak, gdybyście byli Bogiem? Jakie miejsce wybralibyście, żeby się wcielić? W Nowym Jorku. Los Angeles. Tak ludzie myślą. Czy byłbyś biednym cieślą? Jestem Bogiem. Zasługuję na Rolls-Royce'a. Tak ludzie myślą. W swych upadłych umysłach. W każdym razie wychowywał się w domu ubogiego cieśli we wzgardzonym mieście Nazaret i w wzgardzonym regionie Galilei. Tak wypełniły się słowa o suchej ziemi w Księdze Izajasza 53:2a. Przeczytam teraz punkt czwarty. Trochę dłużej nad tym się zatrzymam. Z punktem tym związane jest prawdziwe brzemię. Otoczenie było dla niego suchą ziemią, czyli że nie okazało mu w ogóle pomocy. Otoczenie nie okazało mu żadnej pomocy. W dziełach zebranych Watchmana Nee w tomie 17 znajduje się pewien fragment zatytułowany Dlaczego Pan się nie zniechęcał? To z tego fragmentu to zaczerpnęliśmy. Najpierw przeczytam punkty, a potem wypowiem się na ten temat. Podpunkt A. Wszystko, co miał, pochodziło od Boga. Niczego nie otrzymał ani od otoczenia, w jakim się znalazł. Nie oczekiwał żadnej zachęty, wsparcia ani pociechy. Dlaczego, święci, zniechęcamy się? Dlaczego towarzyszy nam rozczarowanie, gdyż oczekujemy, że otoczenie dostarczy nam zachęty, wsparcia czy pociechy? Oczekujemy czegoś innego, a nie Chrystusa. Jedynie On może nas zachęcić, udzielić wsparcia i pocieszyć. Jeśli jednak oczekujemy, że otoczenie dostarczy nam zachęty, wsparcia czy pociechy, rozczarujemy się. Widzicie to? Nasze otoczenie to sucha ziemia. Tak jak w przypadku Pana Jezusa, Jego otoczenie stanowiła sucha ziemia. Zakorzeniony był w Bogu Ojcu. To Bóg Ojciec był Jego jedynym źródłem zaspokojenia. Nie polegał na otoczeniu w kwestii zaspokojenia, wsparcia, zachęty czy pociechy. No to dlaczego się zniechęcamy? Gdyż to w otoczeniu szukamy zachęty, wsparcia i pociechy. Jednakże jedyna zachęta i wsparcie, jakie otrzymamy, to Chrystus. Być może przyjeżdżając na to szkolenie, oczekiwaliście, że będziecie zajmować miejsce z przodu, a siedzicie daleko z tyłu. Jeśli jesteśmy zniechęceni, oznacza to, że oczekujemy czegoś innego, a nie Chrystusa. Odnoszę to przede wszystkim do siebie. Widzimy zatem, że oczekujemy czegoś. Dlaczego jesteśmy zniechęceni? Możemy oczekiwać sławy, chwały, pomocy, pociechy, wsparcia od świata. Jeśli tak się to przedstawia, będziemy zniechęceni. Dobrze, dalej. Przez całe życie naszego Pana zadowolenie dawała Mu Boża wola. Zadowalał się On jedynie Bogiem. Co na to powiecie? Pan powiedział, moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. Pan zadowalał się jedynie Bogiem. Posłuchajmy, święci, zadowalał się On jedynie Bogiem. Kropka. I nic dalej. Jeśli o nas chodzi, tak, przyznajemy, że zadowalamy się Bogiem i czymś jeszcze. Oto dlaczego Pan nie zniechęcał się. Oto dlaczego my się zniechęcamy. Nasz Pan nigdy się nie zniechęcał. Czyż nie jest to wspaniałe, bracia i siostry, że w naszym duchu jest ktoś, kto nigdy się nie zniechęcał? On nigdy się nie zniechęcał, nie pokładał nadziei w świecie i nie oczekiwał, że coś od niego otrzyma. Miał jedynie nadzieję w Bogu i tylko w Nim doznawał zadowolenia. Czy my pokładamy nadzieję w świecie, że to świat nas zaspokoi? Obwiodłem sobie słowa oczekiwał. Czy oczekujemy, że coś w naszym otoczeniu, okolicznościach, rodzice, krewni, będą nas wspierać, zachęcać, wspierać. Nawet rodzeństwo Pana myślało, że jest on szaleńcem. Mógł się zniechęcić. Mówili, że oszalał. Mówią o tym Ewangelię. Pan mógł się tym zniechęcić, lecz on nigdy się nie zniechęcał, gdyż nie pokładał nadziei w rodzeństwie. Pokładał nadzieję w Bogu. Koniec końców uczniowie go opuścili, lecz on się nie zniechęcił. Dlaczego? Gdyż nie w nich ostatecznie pokładał nadzieję. Pokładał nadzieję w Bogu. Nie oczekiwał, że coś otrzyma od świata. Obwiodłem słowo świat. Nie oczekujmy, że otoczenie udzieli nam zachęty, wsparcia i pociechy. Oczekujmy jedynie zachęty od Chrystusa. Oczekujmy, że Chrystus nas pocieszy i wesprze. Punkt D. Ci, co mają zadowolenie w Bogu, nigdy się nie zawiodą. Zanim przejdę do Ewangelii Jana 4:13 i 14, przychodzi mi na myśl Ewangelia Mateusza 11:19-27. Nie będę czytał całego tego fragmentu, streszczę go. Pan powiedział, Syn Człowieczy je i pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak. Przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Ten wcielony Bóg udaje się do tych miast, a one nie nawracają się, odpychają go. Niektórzy nazwali go żarłokiem i pijakiem. Czy to było powodem do zachęty? Jesteście Bogiem wcielonym. Przyszliście, by udzielić życia ludziom, a oni mówią, ten to żarłok i pijak. To naprawdę okropne, czyż nie? Czy to brzmi zachęcająco? Posłuchajmy, on się nie zniechęcał, gdyż pokładał jedynie nadzieję w Bogu. Będąc człowiekiem, poszedł do tych miast. One go odrzuciły. Kafarnaum go odrzuciło. Werset 25 mówi, w owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Ojcze, jestem zniechęcony. Dlaczego tak się stało? Dlaczego posłałeś mnie do tych miast? Dlaczego ludzie mówią o mnie żarłok i pijak? Ty przecież posłałeś mnie, bym dał im życie. Nie tak jest powiedziane. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami, wysławiam Cię, Ojcze. Innymi słowy, nie był zależny od sukcesu, ani tego nie oczekiwał. Nie pokładał nadziei w powodzeniu dzieła. Nie oznacza to, że nie mamy wykonywać pracy. On wykonywał dzieło, służył. On służy nam w tej chwili. Nie pokładał jednakże nadziei w powodzeniu w tym dziele. Pokładał nadzieję w Bogu, Ojcu, kropka. Jest powiedziane, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom, czyli nam. I Ewangelia Jana 4:13-14. Zrobiłem sobie parę notatek, które chciałbym Wam przeczytać. W wersecie 13 czytamy, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Problem święci częstokroć polega na tym, że pijemy nie tę wodę. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Co to za woda? Zapisałem to sobie. Woda ta odnosi się do tego wszystkiego, w czym szukamy zaspokojenia, a co nie jest Panem, który jest naszą żywą wodą. Powtórzę. Woda ta odnosi się do tego wszystkiego, w czym szukamy zaspokojenia, a co nie jest Panem, który jest naszą żywą wodą. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I gdzie leży problem? Dlaczego chrześcijanie są spragnieni? Dlaczego są zniechęceni, rozczarowani? Dlaczego nie jesteśmy zaspokojeni? Dlaczego pełno w nas pragnień? Dlaczego w nas jest tyle smutku, zmartwień, wymagań, użalania się nad sobą? Posłuchajmy. Dlaczego? Widzimy obietnicę w Ewangelii Jana 4,14, lecz zapominamy o tym, co mówi werset 13. A werset ten głosi: każdy, kto pije tę wodę, czyli wodę tego świata, znów będzie pragnął. W przypisie czytamy, że woda ta odnosi się do korzystania z przyjemności materialnych i uciechy ze światowych rozrywek. Jeśli taką wodę pijemy, będziemy korzystać z przyjemności materialnych i mieć uciechę z tego, czego dostarczają nam światowe rozrywki, zawsze będziemy pragnąć. Nigdy nie będzie dość. Zawsze będziemy rozczarowani. Korzystamy z przyjemności materialnych, mamy uciechę z tego, czego dostarczają nam światowe rozrywki, zawsze, zawsze będziemy rozczarowani. Jaka jest nasza najwyższa uciecha? To radowanie się Bogiem. Przeczytam notatkę. Dlaczego chrześcijanie są spragnieni? Gdyż zwracamy się do wody z wersetu 13. Jesteśmy załamani, niespokojni, niezadowoleni, gdyż zaspokajamy swe pragnienia przemijającymi rzeczami, które nie są wieczne. Głębsze znaczenie tego jest takie, że woda ta odnosi się do tego wszystkiego, w czym szukamy zaspokojenia, a co nie jest Panem, który jest żywą wodą. Widzimy to. Pan zajmował się Ojcem i Jego wolą. Czym była dla Niego ta wola? Przemierzyć drogę od żłobu do krzyża. Gdy poszedł na krzyż, jakie ostatnie słowa powiedział? Dokonało się. Co my byśmy wykrzyknęli? Skończyło się. Skończyło się. Pan tak nie powiedział. On rzekł: dokonało się. Takie było Jego przeznaczenie. Jeśli zatem w świecie nie będziemy szukać sławy, chwały, pomocy, pociechy czy wsparcia, nigdy nie będziemy czuli się spragnieni. Powtórzę, jeśli nie będziemy oczekiwać, że świat nam dostarczy sławy, chwały, udzieli pomocy, wsparcia, nigdy nie będziemy czuli się spragnieni. W Jezusie mieszkał Ojciec. On mieszkał w Ojcu. Ojciec, który w Nim mieszkał, w pełni zadowalał Jego serce. Nigdy nie wiązał się bezpośrednio ze swoim otoczeniem. Dbał o Boga i Jego wolę. Posłuchajmy tego, święci. Jeśli mamy nadzieję, że nasi przyjaciele, krewni, inni sprawią nam zadowolenie, z pewnością znowu będziemy pragnąć. Mamy nadzieję, że zadowolimy się przyjaciółmi, krewnymi, innymi. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Powinniśmy pokładać nadzieję jedynie w Bogu. Nasze oczekiwania powinny być nakierowane na Niego. Naszą jedyną zachętą, wsparciem i pomocą powinien być Bóg w Chrystusie jako Duch, który jest żywą wodą życia. Byśmy pili, a On by stał się w nas źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. To sprawi, że staniemy się nową Jeruzalem. W Ewangelii Jana 16:32-33 Pan powiedział: oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Nie brzmi to zachęcająco. Wszyscy się rozproszycie, każdy do swoich. Zostawicie mnie samego. Lecz nie czuł się zniechęcony. Powiedział, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Złożę osobiste świadectwo. Pewnego razu gdzieś byłem i powiedziałem Panu, Panie, jestem taki samotny. I Pan przypomniał mi o tym wersecie. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Ojciec jest w Tobie. Jestem z Tobą. To powiedziałem Wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Otoczenie było dla Niego korzeniem suchej ziemi, czyli że nie okazało Mu w ogóle pomocy. Był On zakorzeniony w Bogu Ojcu, który był dla Niego jedynym zaspokojeniem. Cała zachęta, wsparcie i pociecha pochodziły od Boga. Pan obrał prostą drogę z tego świata ku swemu przeznaczeniu. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Zakończę to następująco. Płynący trójjedyny Bóg jest naszym jedynym zaspokojeniem. On jest jedynie zaspokojeniem. Ojciec jest źródłem, Syn wypływem, a Duch rzeką, która płynie do życia wiecznego. Słowo do oznacza być lub stać się. Oznacza to, że stajemy się całością życia wiecznego, Nową Jeruzalem. Jeszcze raz powtórzę, nic innego, tylko sam Pan może dać nam zaspokojenie. Wydaje się to proste, musimy jednak usłyszeć to słowo. Nic innego, tylko sam Pan może dać nam zaspokojenie. Powiedzmy, Panie, zbaw mnie od wracania się do wersetu 13 i zatrzymaj mnie w Ewangelii Jana 4:14. Dobrze, przejdźmy szybko dalej. W punkcie B czytamy, nie miał on wdzięku ani majestatu, miłych dla oczu. Jezus nie miał wdzięku ani pięknego wyglądu, nie miał postawy ani krasy, za które inni by go cenili. Jezus nie miał wdzięku. Być może dużo jest tu tych, którzy są po raz pierwszy. Chcę Wam powiedzieć, że te tak zwane obrazy Jezusa nie przedstawiają Jezusa. Nie wiem, kto to jest, ten ktoś na tym obrazie. To nie Jezus. To Bożek. Jeśli posiadacie tak zwany obraz Jezusa, coś Wam poradzę. Spalcie go. Powiecie, Ed, jesteś zbyt srogi. Nie jestem zanadto srogi. No dobrze. To brzmi wystarczająco zdecydowanie. Spalcie to. W każdym razie nie miał on wdzięku ani pięknego wyglądu. Na obrazach on pięknie wygląda. Nie miał postawy ani krasy, za które inni by go cenili. Zamiast zaznawać majestatu, Jezus cierpiał ubóstwo, a zamiast wdzięku i pięknego wyglądu miał oszpecone oblicze i postać. Oblicze mówi o wyglądzie i oznacza twarz lub jej wyraz. Twarz Chrystusa i Jego postać były oszpecone, zniekształcone, żeby mógł On nas zbawić. Jest to zdumiewające i odmienne od tego, czego ludzie spodziewają się po Chrystusie, słudze Bożym. Naprawdę cenię swoją matkę. Jest zbawioną osobą. Robiła wszystko, by pomóc swoim dzieciom zbawić się. Uczęszczaliśmy do pewnej denominacji. Chodziłem tam, bo mnie zmuszała i też dlatego, że tam był mój najlepszy przyjaciel. Jego matka też go zmuszała. Byliśmy wtedy w gimnazjum. No wiecie, gimnazjaliści jedynie spojrzą na siebie i zaczynają się śmiać. Wiecie, o czym mówię. On był taki zabawny. Pewnego razu byliśmy w szkółce niedzielnej. Młodzi ludzie zawsze wiedzą, kto ich kocha, a kto nie. Po prostu to wiedzą. Wyposażeni są w najlepsze radary. Ten brat, ten mnie lubi. Oni to po prostu wiedzą. Wiedzą, czy jesteście częścią ich pracy, czy ich po prostu lubicie w Panu. W każdym razie na szkółce niedzielnej siedzieliśmy w rzędzie z tyłu. Byliśmy niegrzeczni. Przykro mi teraz z powodu naszego nauczyciela. Cały czas żartowaliśmy. Pewnego dnia, nie wiem, czy on był już wtedy odrodzony, zaczął mówić o hipisach. Powiedział, że wyglądają oni okropnie, noszą długie włosy i brody. Powiedziałam wtedy, proszę pana, a co z tym obrazem na ścianie? Ten mężczyzna nosi długie włosy i brodę. Cały poczerwieniał. Samem przybiliśmy sobie piątkę. Byliśmy niedobrymi chłopcami. To znaczy, ja byłem niedobrym chłopcem. Tak się cieszę, że Pan mnie zbawił. To Pańskie miłosierdzie, że On mnie zbawił. Gdyby nauczyciel wiedział o tym, odparłby, Ed, ten obraz nie przedstawia Jezusa. Po prawdzie, to zaraz go zabieram i spalę go. Studium życia, Księgi Objawienia. Brat Lee powiedział, że gdy podróżował po północnej części Chin, spotkał się z przypadkiem opętania. Posłuchajmy. Pewną siostrę chrześcijankę opętał zły duch. Gdy zapytano się mnie, jak do tego mogło dojść, powiedziałem, że w zasadzie powodem tego może być grzech lub jakiś bożek czy obraz w domu tej siostry. Powiedziano mi, że w jej domu nie było żadnego bożka ani obrazu. Niemniej jednak demon ciągle przychodził i ją nękał. Powiedziałem jej, że skoro nie wplątała się w nic grzesznego, musi być jakiś bożek lub obraz w jej domu i że musi dobrze go poszukać. W końcu dowiedziałem się, że na ścianie miała zawieszony obraz tak zwanego Jezusa. Powiedziałem jej, by go spaliła. Gdy go spaliła, demon odszedł. Widzicie zatem, jak przebiegły jest wróg. To zatem jest bożek. To nie jest Jezus. Nie znamy Jezusa według ciała. Znamy go teraz według ducha. Dobrze, punkt C. Chrystus był przez ludzi wzgardzony i odepchnięty. Był jak ktoś, przed kim chowa się twarz. Miano go za nic. Pan Jezus żył jak mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Dawało mu to po części uprawnienia do dokonania odkupienia. Był człowiekiem, który wyróżniał się głównie tym, iż jego życie było nieustannym, bolesnym wytrwaniem. To cytat z Kyla i Delitzsche. Jego życie było nieustannym, bolesnym wytrwaniem. Święci, czyż nie jest to wspaniałe, że Dzieje Apostolskie 16:7 świadczą o tym, że Duch Jezusa jest w naszym duchu. A Duch Jezusa to duch człowieka, w którym jest dużo siły do cierpienia. My być może nie bylibyśmy w stanie przeżyć pewnych okoliczności. Ten człowiek jednakże ma tyle siły do cierpienia, że żyje we wszelkich okolicznościach. Duch Jezusa jest w naszym duchu. To, że Chrystus był takim człowiekiem i że prowadził ludzkie życie w uniżeniu i boleści, sprawiło, że mógł się stać odkupicielem i zbawicielem, który zbawił nas od szatana, grzechu, śmierci i własnego ja. Ostatni punkt, rzymski 5. Ewangelię Marka 6:1-6 można uznać za wypełnienie proroctwa z Księgi Izajasza 53:2-3. Ewangelia Marka 6:1-6. Chciałbym przeczytać te wersety, chociaż zostało do końca 5 minut. Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czyż nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Posłuchajmy, dziwił się też ich niedowiarstwu. Tak bardzo oni niedowierzali, że aż Pan się dziwił. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Słowa te są wypełnieniem proroctwa z Księgi Izajasza 53:3. Mieszkańcy Nazaretu, oślepieni naturalnym poznaniem, znali Pana Jezusa według ciała, nie zaś według ducha. Święci, musimy znać Pana według ducha, też znać siebie nawzajem według ducha. O, Panie Jezu, tyle treści zawierają te punkty. Liczę na ducha, że będzie do was więcej mówił, gdy będziecie się w to zagłębiali. Punkt B. Jedynie w Ewangelii Marka Pan Jezus nazwany jest cieślą. Cieślstwo nie jest zajęciem godnym pozazdroszczenia. Wymaga za to wielkiej precyzji i cierpliwości. W tej właśnie pracy Pan Jezus został uznany za człowieka niewyniosłego, lecz uniżonego, pełnego dokładności i cierpliwości. W Ewangelii Marka 6:3 słowo cieśla brzmi pogardliwie. Mieszkańcy Nazaretu zdumiewali się nauczaniem Pana, Jego mądrością i dziełami mocy, lecz uważali Go za kogoś, kto zajmował niską pozycję. O, Panie Jezu!
O, Panie Jezu!
Wykorzystam minutę, by wam coś powiedzieć. Pewnego razu po szkoleniu Andrew powiedział mi, myślę, że mogę to powiedzieć. Naprawdę mnie to poruszyło. Andrew powiedział, Ed, brat Lee naprawdę musi odpocząć. Gdzie moglibyśmy go zabrać na taki odpoczynek? Brat Lee lubił historię. Dowiedziałam się od jego córki Suzany, że zawsze chciał pójść do biblioteki Nixona. Domyśliłem się, że Andrew poszedł do brata Lee, bo powiedział mi, Ed, jedziemy do biblioteki Nixona. Odrzekłem, chwała Panu. To wspaniałe. Wsiedliśmy do samochodu z bratem Lee i pojechaliśmy do tej biblioteki. A on rozmawiał z nami na temat sytuacji geopolitycznej. Przebywaliśmy na boskiej i mistycznej satelicie. Wiecie, co przez to rozumiem. Jak Ron powiedział, mówi o sytuacji na świecie, a tobie oczy się otwierają. W bibliotece Nixona to jakby oglądało się film dokumentalny. Andrew siedział z tej strony, ja z tej. Bracia, mówię wam, byłem we łzach. Powstrzymywałem łzy, bo ta osoba, która siedziała pomiędzy Andrew a mną, była najważniejsza na świecie. On był ważniejszy niż którykolwiek prezydent. Zgodzicie się ze mną? Innymi słowy, patrzmy na ludzi według ducha. Niektórzy wzgardziliby nim, zajmuje niską pozycję. Wcale nie. Gdy Jakub błogosławił Faraona, kto był większy? Jakub czy Faraon? Jakub. Poszliśmy trochę się porozglądać. Ktoś do mnie wtedy podszedł i zapytał, czy ten ktoś jest dygnitarzem z takiego ta takiego kraju? Odparłem, że nie. Powinienem udzielić lepszej odpowiedzi. To ambasador Chrystusa z planety Chrystus. Coś w tym rodzaju. Znamy Pana według ducha i musimy też znać siebie nawzajem według ducha. Podpunkt B. Był on dla nich zgorszeniem, gdyż mimo wspaniałych słów, jakie słyszeli z jego ust i wspaniałych dzieł, jakie widzieli, uważali, że nie zajmuje on wysokiej pozycji społecznej ani statusu. Widzieli w Panu Jezusie tylko cieślę, dlatego zgorszyli się i wzgardzili Nim. Słowa zapisane w Ewangelii Marka 6:1-6 powinny wzbudzić w nas pytanie, czego chcemy i co cenimy. Święci, co cenimy? Wysoki stopień naukowy, czy może status społeczny? Posłuchajmy, chcemy Jezusa, chcemy Jego bogactw, głębin prawdy w Świętym Słowie. To wspaniałe, że słowa zostały zapisane na naszą obronę. Musimy jednakże zdać sobie sprawę, że podążamy za Panem i przeznaczone jest nam być fałszywie oskarżanym, pogardzanym i odrzuconym. Nigdy jednak nie zniechęcajmy się, gdyż to Bóg jest naszym zaspokojeniem i nieważne, jak bardzo nas odrzucają, poślemy więcej świętych, by głosili Ewangelię, przedstawiali prawdę i usługiwali życiem, a tym samym zanieśli Ewangelię Królestwa na całą zamieszkałą ziemię, a wówczas nadejdzie koniec. Na tym zakończę. Chwała Panu za Chrystusa na etapie wcielenia. Pomódlmy się teraz z osobą siedzącą obok przez mniej więcej minutę. Następnie brat Benjamin powie, co dalej.